Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Piekary Szubienicznik Falsum et Verum. Czyta Tomasz Sobczak. Rozdział pierwszy. Podsędek Gideon Rokicki. Gideon Rokicki był trupem. Niby jeszcze gadał, uśmiechał się, przestępował z nogi na nogę, ale tak naprawdę już nie żył, bowiem pod starości Łęczycki nie tylko miał szczerą ochotę go zamordować, ale wręcz podjął decyzję, iż za chwilę rozpłata Rokickiemu łeb. Czymkolwiek i jakkolwiek, aby tylko zetrzeć uśmieszek z jego twarzy i aby jego krwią zmazać i zmyć wygłoszone przed chwilą potwarze, a nawet samo wspomnienie o nich. Przed popełnieniem owego dramatycznego czynu Jacka Zarembę powstrzymywała jednak myśl, że zanim go dokona, musi się dowiedzieć, dlaczego stojący przed nim człowiek tak podle i fałszywie go oskarża. Rokicki zupełnie jednak nie przejmował się gniewem młodego szlachcica. Stał naprzeciwko niego z szerokim, drwiącym uśmiechem i przyglądał mu się uważnie, zupełnie jakby pytał: no i co, wać, panie, i co? Co teraz zrobisz? Co mi zrobisz? A przecież zaledwie chwila minęła od czasu, kiedy cyrkowiec, każący nazywać się Saladynem, rzucił na pana Jacka straszne oskarżenia. Oto człowiek, który córkę moją pohańbił, ludzi moich zarżnął, a mnie zostawił zdychającego, bo myślał, że umarłem. Słowa te dźwięczały pod starościemu w uszach, zwłaszcza, że wypowiedziano je z tak wielką nienawiścią i z tak wielkim przekonaniem, jakby były najprawdziwszą z prawd. A przecież, co pan Jacek dobrze wiedział, nie było w tych słowach nie tylko ziarna, ale nawet maleńkiego ziarenka prawdy. I może machnięto by ręką na pożałowania godne zajście, a cyrkowca pognano by precz, przedtem solidnie wybatorzywszy, może z czasem wydarzenie to stałoby się jedynie tematem anegdoty. Może Jacek Zaremba na wspomnienie owych chwil tylko parskałby zniecierpliwiony, ale na pewno nie zaślepiałaby go owa straszna furia kotłująca się teraz w jego umyśle i sercu. Może tak właśnie sprawy by się potoczyły i skończyły, gdyby nie fakt, że oskarżenie, które padło z ust komedianta, poparł podsędek lipnowski Gideon Rokicki. A więc nie byle szarak i hetka pętelka, lecz szlachcic bogaty oraz szanowany. I dlatego też Rokicki z ręki mojej zaraz zginie. Postanowił Jacek Zaremba, a gotująca się w nim wściekłość powoli zamieniała się w lodowaty gniew. Gniew tym groźniejszy, że przepełniał człowieka odważnego, pewnego siebie i wielce biegłego w sztuce szermierczej, a skrzywdzonego niesłusznym posądzeniem. Tymczasem Saladyn, wyrzuciwszy z siebie oskarżenia, wzrok zwrócił ku niebu, ramiona uniósł wysoko nad głowę i zawołał: Boże w niebiesie miłościwe, Stwórco wszechrzeczy, Ty widzisz moją krzywdę, ześlij na głowę tego człowieka anioły zemsty i niech zadadzą mu taki ból, jaki ja sam musiałem wycierpieć. Jan Barański, zarządca majątku Hieronima Ligenzy, szlachcic stary, lecz mimo starości krzepkiego rozumu, stał do tej pory jak nie przymierzając zbaraniały, bo to, co się wyprawiało, przechodziło wszelkie pojęcie. Wreszcie jednak ocknął się ze stuporu, w jaki wprowadziły go poparte przez Rokickiego oskarżenia Saladyna. — Jasiek, Maciek, w dyby niecnoty i do komórki! — wskazał palcem rozpaczającego cyrkowca. — A waść! — odwrócił się w stronę podsędka Lipnowskiego, a jego zazwyczaj pogodna twarz tym razem była ściągnięta gniewem. — Wytłumacz się ze swych słów! — Nie przed wać panem będę się tłumaczył. Burknął Rokicki wyniośle i wydał usta. Jesteś tu gościem, więc jak gość się zachowuj, rzekł jeszcze ostrzej Barański. A jak zachować się nie umiesz, bądź nie chcesz, to fora ze dwora. Jacek Zaremba, mimo zdumienia i złości, jakie wzbudziły w nim fałszywe oskarżenia, myślał trzeźwo i w mgnieniu oka pojął, że oto w Janie Barańskim znalazł właśnie zawziętego sprzymierzeńca. Nie trudno się było zresztą domyślić, dlaczego. Wiele lat temu pan Jan zajechał na dwór nieznanego sobie przedtem stolnika Ligenzy, jak to bywało wśród szlachty niespodziewanie i bez zapowiedzi. I takim wykazał się obyciem, talentem oraz grzecznością, że został już na stałe, i od lat zarządzał majątkami stolnika, będąc pierwszym po jaśnie panu, a kiedy Ligenzy nie było w domu, to nawet pierwszym po Bogu. Tymczasem od kilku miesięcy stolnik gościł na swym dworze Gideona Rokickiego, który także z wizytą zajechał zupełnym przypadkiem i jakoś nie mógł odjechać. Zresztą sam Ligenza nie chciał go puścić w dalszą drogę, gdyż podsędek Lipnowski był najwyższej próby gawędziarzem, który przed oczami słuchaczy potrafił malować prawdziwie ruchome obrazy, a opowiadał tak żywo, z taką swadą i polotem, że słuchającym wydawało się, iż uczestniczą w opisywanych przez niego wydarzeniach. Czy to były krwawe bitwy, czy płomienne romanse, czy intrygi knute przez złych ludzi. Przy tym Rokicki znał wiele plotek i ploteczek, żarcików i anegdot, nie tylko z warszawskiego dworu, lecz również z Paryża i Wiednia. I owymi plotkami i anegdotami chętnie się dzielił. Nic więc dziwnego, że Jan Barański podejrzliwie musiał obserwować takiego człowieka i w duchu zastanawiać się, czy przypadkiem Ligenza nie zechce Rokickiego zatrzymać dłużej, a może nawet, Boże broń, powierzyć mu zarządzanie majątkiem? Pan Jan był co prawda pewien swych umiejętności i swej uczciwości, ale czyż stolnik nie raz i nie dwa mówił:
oj, Baranusiu, przyjacielu drogi, stary już jesteś. Może byś wreszcie odpoczął od obowiązków i po leniu chował. Zasłużyłeś sobie na to, tak jak i ja zasłużyłem. By już na wojny więcej nie chodzić, tylko weselić się domowym szczęściem.
Jednak pan Jan, słysząc te słowa, zawsze żarliwie protestował. Bo też nie wyobrażał sobie życia bez obowiązków, bez ciągłego ruchu, gwaru, wydawania poleceń i podejmowania decyzji. A sama myśl o tym, iż ktoś inny mógłby go zastąpić, wywoływała w nim nie tylko gniew, ale i paniczny strach. Jacek Zaręba pojął to wszystko w jednej chwili.
— Pokornie wać panu dziękuję
— rzekł uprzejmym tonem, życzliwie spoglądając na starego szlachcica.
Żeś wziął mnie w obronę przed tym podłym oskarżeniem.
A skoro pan podsędek przed waćpanem nie chce się tłumaczyć, tu Zaręba obrócił lodowaty wzrok na Rokickiego.
To sądzę, że mnie wytłumaczenia nie odmówi. Lecz jeśli mnie waćpan nie zadowolisz, wtedy przed moją Janóweczką wyjaśnienia złożysz.
Pod starości? Nie spuszczając wzroku z Rokickiego, położył dłoń na rękojeści szabli. Krzysztof Komarnicki, podczaszycowicz brzeski, który do tej pory stał zupełnie ogłupiały i tylko od początku tej konwersacji wzrokiem wodził, popatrując po kolei na każdego, kto się odezwał, teraz zaśmiał się głupkowato.
— Przed Janóweczką wyjaśnienia złożysz — powtórzył.
Miecznikowic Paweł Broniewski, który wyszedłby obejrzeć nadjeżdżających cyrkowców, a niespodziewanie trafił w sam środek tej zdumiewającej farsy lub tragedii, położył dłoń na ramieniu pana Krzysztofa i mocno jej ścisnął. Wiedział bowiem, jak niebezpiecznie jest mieszać się do kłótni postronnych, zwłaszcza kiedy nie ma się nic do powiedzenia poza bełkotem. Krzysztof Komarnicki jęknął z bólu, bo pan Paweł, mimo że wyglądał na poczciwego gołowąsa, rękę miał zdumiewająco silną. Jednak żaden z trzech dysputujących szlachciców nawet nie spojrzał w stronę Komarnickiego, bo po pierwsze, był to człowiek mimo wielkiego pochodzenia i wielkich koligacji, marnego majątku, marnego charakteru i jeszcze marniejszej reputacji. A po drugie, mieli ważniejsze sprawy na głowie niż przejmować się wtrętami pana Krzysztofa. Zresztą żaden z nich nie spojrzał również w stronę Saladyna, który, złapany przez Maćka i Jaśka, ryczał niczym osioł prowadzony na rzeź, szarpał się i próbował uwolnić. Słudzy jednak mocno trzymali cyrkowca, ale że się zapierał i że był tłusty i ciężki, to częściowo go po ziemi wlekli, a częściowo nieśli w powietrzu.
— Nobilis sum!
— zawołał komediant rozpaczliwie, widząc, że jego krzyki na nic się nie zdają. Nikt na to wyznanie nie zwrócił uwagi, gdyż trzej szlachcice stali naprzeciw siebie, a w zasadzie, ponieważ Jan Barański jakoś tak bezwiednie przesunął się w stronę podstarościego, to Zaręba i Barański stali naprzeciwko Rokickiego i mierzyli Podsędka wzrokiem, obaj ciekawi, co powie, jakie znajdzie wytłumaczenie dla swojej bezczelności i obaj z nadzieją, że wytłumaczenie będzie kiepskie. Pan Jacek miał bowiem wielką ochotę Rokickiemu obciąć uszy, zaś pan Jan miał ochotę równie wielką, a może i większą, by zobaczyć, jak pan Jacek te uszy zgrabnie obcina.
Chętnie wszystko wać panom wytłumaczę, powiedział Rokicki skwapliwie i uprzejmie, a z wyrazu jego twarzy i tonu głosu można było poznać, iż zupełnie się nie przejmuje groźnymi minami stojących naprzeciw niego szlachciców.
Pamiętajcie jednak, że caesa ira est. Więc odczekajcie chwilę i pozwólcie, że swe wyjaśnienia złożę w obecności naszego gospodarza. I niech on już sapienter et juste rozsądzi, co ma się ze mną stać. A ja jako grzeczny gość bez szemrania zastosuję się do jego decyzji i zapewniam was, że timide przed konsekwencjami nie ucieknę.
Jan Barański przypatrywał się przez chwilę Rokickiemu uważnie i badawczo, jakby chciał powiedzieć:
wiem, że coś knujesz, bratku, i choć nie wiem jeszcze co dokładnie, to na pewno zaraz się dowiem.
Potem jednak wzruszył ramionami i obrócił twarz w stronę pana Jacka.
To wać pana, panie starosto, obrażono. Wać pan decyduj, czy natychmiast żądasz wyjaśnień i satysfakcji, czy zechcesz uprzejmie zaczekać, aż stolnik o wszystkim usłyszy i wyda werdykt.
Od starości nie musiał długo się zastanawiać, gdyż decyzję podjął od razu, kiedy tylko usłyszał propozycję Rokickiego.
Wać pan lubisz łacińskie sentencje i słowa,
rzekł patrząc prosto w oczy Podsędka.
A ja odpowiem ci greckimi, pochodzącymi z Pisma Świętego. Caesara epi keklesai, epi caesara poreos.
Facta canam sed erunt, fime finxis eloquantur.
Odparł Rokicki z szerokim, choć złośliwym uśmiechem, po czym czapkę zdarł z głowy i skłonił się głęboko, teatralnie i szyderczo.
Ruszajmy więc, wasi panowie.
Jacek Zaręba aż pobladł, słysząc te słowa, w których nie było skruchy, które tak naprawdę stanowiły niedosłowne, ale jednak powtórzenie fałszywego oskarżenia. Nic jednak nie powiedział, jedynie obrócił się na pięcie i ruszył w stronę dworu. Stolnik zdążył się już obudzić, lecz w stroju był niedbałym, bo w samym tylko rozchełstanym kontuszu zarzuconym na koszulę. Wyszedł jednak przed dwór, bo od służących usłyszał, że dzieje się coś niedobrego, więc chciał sprawdzić, jak bardzo niedobrego i jakiej ingerencji owo niedobre będzie wymagać, by je ku dobremu wykręcić. Po wyrazie twarzy Ligens można było poznać, że jest zły. Po pierwsze, nie pozwolono mu się wyspać, a że noce dzięki figlom z kochanką miał ciężkie, to lubił pospać w ciągu dnia. Po drugie, serdecznie nie znosił, kiedy jego goście darli koty między sobą, a tu już mu doniesiono, że pod starości i Podsędek będą się bić. Rozchmurzył się nieco, kiedy zobaczył pana Jacka spiesznie idącego w jego stronę, a kilkadziesiąt kroków za nim, nie przesadzającego z pośpiechem pana Gideona. Widząc ich obu, stolnik zrozumiał, że nie doszło jeszcze do najgorszego, czyli do bitki, i domyślił się, że idą, by jego jako gospodarza wziąć na arbitra. I rozchmurzył się, bo przecież wiedział, że dobry arbiter potrafi tak zręcznie pogodzić nawet wodę z ogniem, że cała para ujdzie w niebo i że dopóki się rozmawia, dopóty nie wylewa się krwi. Hieronim Ligenza nie był, Boże broń, arianinem, który chlubiłby się noszeniem przy pasie drewnianej szabli, a wręcz przeciwnie. W czasach swej młodości był to odważny żołnierz i wytrawny dowódca, podczas szwedzkiej nawały dowodzący całym pułkiem. Jednak na starość pan Hieronim wolał wylewać wino niźli krew i to też nie na ziemię, ale do gardzieli. I chciałby podobnie postępowali jego goście i by szanowali mir stolnikowego domu, nie wszczynali zwad, kłótni czy bujek, nie mówiąc już o okaleczaniu czy, Boże uchowaj, zabijaniu.
— Cóż się dzieje, panie Jacku kochany?
— zagadnął jowialnie. — Minę masz taką, panie podstarości, jakbyś na wojnę się wybierał.
— Na wojnę pewnie nie,
ale kapuścianego łba może trzeba będzie naszatkować. Rzekł pan Jacek na tyle głośno, by być pewnym, iż Rokicki usłyszy jego słowa. Ligę zamachnął ręką.
Głupstwa! Prychnął. Jakżeście się pokłócili, tak się pogodzicie!
Waszmość pan, dobrodziej, sam wysłuchasz tej historii i sam zdecydujesz. Odparł Zaręba. Pan Hieronim zaniepokoił się, słysząc jego głos, bo był to głos nie zapalczywy złością, ale chłodny nienawiścią. Był to głos człowieka, którego gniew przekroczył granice, poza którymi w żyłach zamiast ognia zaczyna płynąć czysty lód. Tacy ludzie zabijają bliźnich bez wahania i bez żalu. Wreszcie do schodów prowadzących do dworu doczłapał Rokicki z zasępionym Barańskim u boku. Pan Jan sprawiał wrażenie, jakby był bez mała strażnikiem prowadzącym więźnia. Jeszcze dalej szedł Paweł Broniewski, który nachylony nad Krzysztofem Komarnickim coś mu z poważnym wyrazem twarzy perorował na ucho.
— Cóżeś waść znowu nabroił?
Stolnik zmarszczył brwi, spoglądając na Rokickiego. Jednak głosowi nie nadał nadto surowego tonu, gdyż rolą arbitra jest najpierw wysłuchać, a potem osądzić i wielki błąd popełniają ci, którzy jeszcze przed rozpoczęciem śledztwa wiedzą, kto jest winny, a kto niewinny, kto jest ofiarą, a kto gwałcicielem prawa. Stolnik znał takich arbitrów, którzy jednej tylko stronie sprzyjali i czasem nawet ze swą amicyją wcale się nie kryli. Takie arbitrowanie Ligenza miał za drwiny z prawa oraz obyczajów i nigdy nie pozwoliłby sobie na uczynienie podobnego despektu nie tyle sprawiedliwości, ile własnym przekonaniom, a uważał, iż wyrok nie może zależeć od sympatii czy uprzedzeń sędziego.
Pan Rokicki oskarżył pana starostę o wielokrotne morderstwo i gwałt,
ponuro wyjaśnił Jan Barański. Stolnik zamrugał gwałtownie i otworzył usta. Gdyby sytuacja była inna, Jacek Zaręba pewnie by się uśmiechnął, widząc niezwykłe zaskoczenie gospodarza i te reakcje. Pan Hieronim spodziewał się pewnie, że między szlachcicami doszło do utarczki przez niezręczne słowa, jakiś złośliwy przytyk, nie najwyższych lotów żarcik. Coś, co wzięto za szyderstwo lub pogardliwe traktowanie. Bo tak to już nie tylko w Rzeczpospolitej, ale i na całym świecie bywało, że szlachta miała krótką cierpliwość, lecz za to szybką rękę. A i tak rzadko zabijano tylko za to, że powóz jednego szlachcica wyprzedził kolaskę drugiego, czy za to, że kogoś jedynie przez nieuwagę, a nie ze złej woli potrącono w biegu. A w Hiszpanii czy we Francji takie sprawy nie były niczym dziwnym, zwłaszcza jeśli chodziło o oficerów Gwardii Walońskiej lub muszkieterów królewskich, którzy mieli się za lepszych od całej reszty świata. Ligenza obrócił ciężkie spojrzenie na Rokickiego.
— To prawda, proszę waszmości. Dobrze słyszałem?
Podsędek Liptowski uprzejmie skłonił głowę. Wszystko wytłumaczę, ale może wejdziemy do środka, gdzie w miłym chłodzie dobrodziej stolnik debita justicje spełni ku powszechnemu zadowoleniu. Z tymi słowami pan Gideon skłonił się przed gospodarzem. Bo tutaj to taka panuje spiekota, że rozum człowiekowi w głowie się gotuje. A poza tym, po co przed służbą mamy odstawiać teatrum i powszechne budzić skandalom?
— A sam przed służbą oskarżałeś, to i przed służbą się tłumacz!
— warknął Barański. Stolnik zdziwił się, że zawsze uprzejmy pan Jan tym razem podjął decyzję za niego. Ale że z decyzją tą się zgadzał, skinął głową.
— Dobrze powiedziane, tyś był, panie Janie kochany, bezstronnym obserwatorem zdarzenia, więc zdaj mi z niego relację, jak ci rozum i uczciwość nakazują.
Potem potoczył wokół wzrokiem i oparł spojrzenie na młodym miecznikowicu.
— A pana Pawła poproszę, by dodał coś, jeśli tylko coś do dodania będzie.
— Służę pokornie, waszmości panu dobrodziejowi, choć pewien jestem, że nie będzie potrzeby, bym dodawał coś do opowieści pana Jana.
Uprzejmie odparł Broniewski. Barański odetchnął głęboko, chrząknął, odplunął, przez chwilę się zastanawiał, po czym krótko, zwięźle i zgodnie z faktami opowiedział, co zaszło przy spotkaniu z Saladynem i jego cyrkowcami. Kiedy skończył, pan Hieronim znowu spojrzał w stronę Podsędka, a jego spojrzenie było jeszcze cięższe niż poprzednio.
Mów waść!
Rozkazał krótko. Gideon Rokicki obrócił się w stronę Jacka Zaręby.
No werbować pan zaprzeczasz, że poznałeś tego człowieka, każącego się nazywać egipskim księciem Saladynem?
Podstarości nie raczył odpowiedzieć na to pytanie, przyglądał się obojętnym wzrokiem do połowy rozwartym drzwiom dworu.
Odpowiedz, panie Jacku, kochany, z łaski swojej...
Delikatnym tonem poprosił Ligenza. Zaprzeczam.
Waćpan, nie pohańbiłeś jego córki, dzieweczki słodkiej i niewinnej, nie zabiłeś jego ludzi, a jego samego okrutnie nie poraniłeś, co wszystko wydarzyło się na trakcie prowadzącym z Leszna lat temu bez mała 15?
Dopytywał Rokicki. Podstarości obrócił na niego wzrok, bo oczywiście spostrzegł od razu, że Podsędek podał fakty, o których wcześniej nie słyszano.
To spisek, stolniku dobrodzieju,
zwrócił się do Ligenzy.
Nie wiem, co ten szlachcic ma do mnie, ale to już nieważne, bo dzisiaj tak czy inaczej satysfakcji mi udzieli.
Właść lepiej od razu powiedz, gdzie sobie życzysz, by cię pochowano.
Prychnął Barański, patrząc na pana Gideona, bowiem znał biegłość podstarościego w sztuce szermierczej i wiedział, że na jednej dłoni można by w całej Rzeczpospolitej porachować takich, którzy by Zarębie w tej sztuce dorównywali.
Właść pan, usłyszałeś odpowiedzi na swe pytania, które, wykazując się wielką cierpliwością, postanowiliśmy pozwolić ci zadać, chociaż już w samej ich istocie tkwiła zniewaga,
rzekł ponuro Hieronim Ligenza.
Teraz się wytłumacz z rzuconych oskarżeń, a pan podstarości sam zdecyduje, czy mu twoje wyjaśnienia wystarczają, by nie zażądać satysfakcji.
Jacek Zaręba jedynie pogardliwie ruszył ramionami, jakby chciał dać znać, że nie istnieją takie wyjaśnienia, które mogłyby go przekonać, by Rokickiemu puścić zniewagę płazem. Podsędek Lipnowski odchrząknął, uśmiechnął się szeroko i życzliwie, po czym zaczął.
Wać panowie dobrodzieje, jaśnie oświecony nasz gospodarzu, wielmożny panie starosto, zacny panie Janie, panie Pawle i panie Krzysztofie. In promptu et libenter złożę przed wami wyjaśnienia, które, jak mniemam i spero forte, uznacie za wystarczające i które waszej przyjaźni i życzliwości mi nie odbiorą, gdyż przecież dobrze wiem, że nullum potentius satellitium quam amici fideles, czego przy waszmościach remis velisque uczyć się pragnę, zarówno teraz, jak in futuro.
Stolnik słuchał tej, zważywszy na okoliczności dziwacznej tyrady ze ściągniętymi brwiami. Natomiast Jacek Zaręba znowu przyglądał się drzwiom dworu i po wyrazie jego drzwi nie poznałbyś, czy słyszy słowa Rokickiego. Tylko Jan Barański dał upust swym uczuciom, gdyż przy słowie przyjaźni splunął po raz pierwszy, a przy słowie życzliwości po raz drugi. Plfocina jego nie padła, co prawda, na buty pana Gideona, ale znalazła się na ziemi na tyle blisko nich, że śmiało można to było uznać za obrazę. I nie za takie zniewagi szlachta potrafiła rwać się do szabli. Podsędek jednak niczym nie dał znać po sobie urazy i spokojnie kontynuował przemówienie.
Jak wspominałem już kiedyś waszmościom, miałem niekłamany zaszczyt gościć na dworze króla jego mości, na którym to dworze, z czego dumni być możemy, Arte et Marte na równi się włada. A fortiori byłem kontent z owego zaproszenia, gdyż właśnie wtedy w Warszawie gościła również trupa francuskich aktorów. Specjalnie przybyła na zaproszenie królowej Marii, a w ojczyźnie swej, jak powiadano, wielce sławna.
A co waś mi tu bredzisz o francuskich komediantach?
Poczerwieniał Hieronim Ligenza.
Jak mi Bóg miły, wać panie! Nie nadużywaj naszej cierpliwości.
Jaśnie stolniku dobrodzieju, błagam o wybaczenie.
rzekł Rokicki wielce pokornie, ale muszę moją opowieść tak właśnie zacząć, by dzięki owemu początkowi, który właściwie się nie podoba, dotrzeć do finału tłumaczącego me postępowanie. Z nadzieją, że finałem tym wywołam właściną aprobatę zamiast dezaprobaty.
Boże mój, gadaj już, waćpan, skoro masz gadać.
Stolnik machnął ręką, lecz twarz miał nadal zachmurzoną. Otóż pewnego razu do Warszawy, na dwór miłościwie nam panującego króla Jana i żony jego królowej Marii Kazimiery ze starożytnego rodu Darkię.
Jezus Maria, zamorduje tego szlachcica!
Warknął Ligenza. Gideon Rokicki zamilkł i rozłożył ramiona.
Waszmość, panie stolniku. Dobrodzieju, mój najmilszy. Przecież wszystko próbuję wyjaśnić, ab owo uschła ad mala, jak obiecałem. Waść, nie musisz mi tłumaczyć, kto jest moim królem, ani jak brzmi rodowe nazwisko królowej.
Rzekł pan Hieronim głosem pełnym gniewu.
Przechodź do rzeczy, bo klę się na Boga, że rychło skończy się moja cierpliwość.
Już mówię, proszę waszmości, a skoro in medias rozwolisz dotrzeć z niecierpliwym pośpiechem, a nie ze stateczną rozwagą, to ex obediencia będę pospieszał. Odparł Rokicki urażonym tonem. Ligenza tylko sapnął, lecz nic już nie powiedział. Zaręba natomiast sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie słuchał i nie słyszał słów Podsędka. Na warszawski dwór zjechała francuska trupa aktorska wystawiająca słynne przedstawienia autorów sławionych na dworze króla Ludwika. A były to, jeśli dobrze pomnę, Rokicki wzniósł oczy, jakby chciał w chmurach przeczytać tytuły sztuk, Cyt boskiego Piotra Korneja, Fedra nieśmiertelnego Jana Baptysty Racina, przy której królowa Maria szlochała jak dziecko, a samemu królowi łzy błyszczały w oczach, oraz Mieszczanin szlachcicem, najzabawniejszego w świecie Moliera, w czasie którego to przedstawienia sala huczała nieustannym śmiechem, co ad oculos widziałem. Ach, tak piękne to były czasy i tak cudne przedstawienia, że chciałoby się rzec za Hipokratesem Vita brevis ars longa.
Rozmarzył się Podsanek Lipnowski. Potem zerknął na pociemniałą niczym kratowa chmura twarz stolnika i dodał szybko.
Już zmierzam ku meritum, panie stolniku dobrodzieju, już zmierzam. Musiałem jeno powiedzieć, iż znakomicie przyjęto tych aktorów i talent ich powszechnie oraz publicznie chwalono na wszelkie sposoby, ażeby z repetita placent to nie raz i nie dwa mieli okazję tym talentem się pochwalić. Powiadam wać panom, że musiałem miłość do sztuki in lacte matris prebibere, gdyż inaczej aż tak dobrze bym wszystkiego nie zapamiętał.
Mości Rokicki, muszę...
Już, już, stolniku dobrodzieju, zawołał żałośnie pan Gideon, nie czekając, aż Ligenza zakończy zdanie słowami cię ostrzec. Opowiadam dalej. I nadmienię tylko, że francuscy komedianci wielkie fawory zdobyli sobie u miłościwych państwa, którzy wiedząc, że laus ait artes, wychwalali aktorów często.
Pewnie nie na samych słowach się kończyło,
mruknął Ligenza. De manum ad manu. Wiele tam złota przepłynęło. Zgodził się Rokicki.
Bo wszak nasz miłościwy pan
de minimis non curat, zwłaszcza kiedy jest w dobrym humorze.
No, dobrze, proszę waszmości.
Pan Hieronim znowu zjeżył brwi.
Opowiadaj dalej, jak mi Bóg miły. Mam nadzieję, że twoja opowieść nas zadowoli.
Tylko głupiec by nie zrozumiał ostrzeżenia brzmiącego w słowach stolnika i Gideon Rokicki na pewno również to ostrzeżenie dobrze pojął, chociaż nie sprawiał wrażenia przestraszonego. Gdyby nie szczególny afekt, jakim komediantów darzyli jaśnie państwo, kontynuował Podsędek, to komedianci owi nie pozwoliliby sobie na to, na co sobie później pozwolili. A rzecz to była, wierzcie mi, panowie, niezwykle śmiała i niejednego przelękłaby sama myśl, by podobny eksperyment przeprowadzić na królewskim dworze. A co dopiero samo owego horrendum przeprowadzenie.
O czymże właściwie, waćpan, mówisz?
Panu Hieronimowi złość na pewno jeszcze nie przeszła, ale tajemnicze słowa Rokickiego chyba go zainteresowały, gdyż głosu nie miał już tak gniewnego jak poprzednio.
Mówię o tym, stolniku dobrodzieju, że aktorzy, ugadawszy się wpierw z królem i królową, postanowili zażartować sobie z reszty widzów. Doszło do tego w czasie mniejszego przedstawienia przeznaczonego tylko dla dworzan, na którym to spektaklu ja sam co prawda nie byłem, gdyż do aż takiej konfidencji nie byłem wówczas dopuszczony, by miłościwych państwa in propria persona widywać, ale wiele i dobrze o owym wydarzeniu od innych później słyszałem.
Tym razem Ligenza chyba chwycił haczyk, bo aż nachylił się w stronę Podsędka.
Mówże, waćpan, mów!
Oto komedianci wystawili Andromachę wedle Eurypidesa, gdzie, jak waszmościowie na pewno pamiętacie, podła królowa Hermiona każe zamordować syna swojej rywalki. I kiedy na scenie do tego doszło, król Jan, jak nie wybuchnie, to spisek, to podła namowa, by zabić mojego fanfanika.
Nie mów, waszmość, tak sam król krzyknął?
Ano właśnie. I już każe wezwać straż, a żołnierze wchodzą i lamentujących aktorów biorą w kajdany.
Mój Boże!
Nil nisi verum nie mówię.
Rokicki palnął się otwartą dłonią w pierś.
A królowa, płacząc, woła. Weźcie wszystkich na męki, niech wyjawią, kto ich namówił, kto za tym stoi. Nie może być.
Ale było, stolniku dobrodzieju. Ipsissima verba przytaczam, żebym trupem padł na miejscu, jak stoję.
Pan Hieronim aż głową pokręcił w zadziwieniu.
Goście zaproszeni przez miłościwych państwa zdębieli i nie mieli pojęcia, co począć. Widzieli, że królem straszny gniew targa, a każdy wie, że nasz władca w gniewie potrafi się srożyć niezmiernie. Choć zwykle owo srożenie nie przekracza granicy gruźb, gdyż miłościwy pan słusznie uważa, że juris vincula wiążą go tak samo jak i jego poddanych.
Szczera prawda,
poważnie przytaknął Ligenza.
Słyszałem, że co najwyżej jak ktoś trafi na zły humor królewski, to na odwachu może wylądować na dobę albo dwie. Ale potem za to wychodzi z sutą nagrodą, kiedy król jegomość już się rozchmurzy, złość mu przejdzie i uzna, że niewinnego kazał ukarać.
Tak właśnie jest, bo pan nasz miłościwy wielkie ma serce,
powiedział z uczuciem w głosie Rokicki.
Ale wracajże, waszmość, do tego przedstawienia. Co tam się dalej działo?
Król wzywa straże. Królowa niemal mdleje z alteracji. Aktorzy lamentują i wzywają pomocy, kiedy, mirabile dictu, strażnicy nakładają im kajdany. No mówię, waszmością, cuda się dzieją. Aż i wreszcie goście się ocknęli, konsosjacji mnurze biec do króla jegomości z błaganiem, by krzywdy komediantom nie czynił. Że nic złego nie chcieli zrobić, że żaden to spisek ani plan zgładzenia królewicza Jakuba, bo przecież wszyscy wiedzą, jak miłościwy pan kocha swego następcę.
I my szczerze kochamy królewicza Jakuba, w którym przyszłego króla chcielibyśmy widzieć. Boże, daj długie życie miłościwemu panu,
przyznał stolnik. Pan choroży Lubomirski, aż przykląkł przy królewskich kolanach, wstawiając się za aktorami i wołał, iż nihil est facilus factum quam injuria, z czym przecież bezsprzecznie wypada się zgodzić. Pan Gideon mocno zaakcentował łacińskie słowa, jeszcze wzrokiem potoczył po obecnych, by poznano, że opowiada tę historię również po to, aby względem niego samego nie czyniono pochopnych ocen. Dwórki królowej Marii zaczęły zanosić gorące błagania do swej pani, a jedna to nawet omdlała z wielkiego pomieszania. Pan Hieronim uśmiechnął się i podkręcił wąsa.
Nie ma to, jak ratować mdlejące panny z frau Cymeru,
powiedział.
Już ja coś o tym wiem.
Aż wreszcie na królewski znak strażnicy wypuszczają aktorów. jak ci komedianci nie zaczną się publiczności nisko kłaniać z uśmiechami na twarzach, jak król jegomość nie ryknie śmiechem już Sineira, a z twarzą rozpogodzoną, jak królowa mu nie zawtóruje. Rokicki zaklaskał głośno. Jak goście znowu nie zdębiają, bo nie wiedzą, co się dzieje, o co chodzi, czy król gniewny, czy rozbawiony, czy prosić za komediantami, czy już nie trzeba im żadnej pomocy. Stolnik się roześmiał.
A to królestwo nasi krotochwile wszystkim zgotowali.
Sine dubio, panie stolniku dobrodzieju. Wszystko poprowadzono podług francuskiej mody, która zawodowym aktorom każe wejść w zmowę z częścią publiczności, by spłatać figla tej drugiej części, któraż o zmowie nie ma nijakiego pojęcia.
A niechże waści, przednia historia!
Też tak zawsze sądziłem i dlatego pozwoliłem sobie wynająć owego Saladyna, roli go wyuczyć, którą zagrał zresztą z wielkim poświęceniem oraz powodzeniem. I w tenże sposób ów francuski obyczaj na nasz przenieść grunt. Wychodząc z założenia, że bonus jocus letificat cor hominis. Zważywszy na waszmościu w reakcję, głos podsędka nabrał żałosnego tonu. Chyba nie za bardzo mi się powiodło. Ligenza ze zdumieniem spojrzał na pana Jacka, bo dopiero teraz chyba pojął, co tak naprawdę chciał im swą opowieścią przekazać Gideon Rokicki. Zaręba tylko skrzywił się i wzruszył lekko ramionami. Tymczasem skruszony podsędek kontynuował przemowę.
Obu waszmość panów, a przede wszystkim skrzywdzonego przeze mnie pana starostę za żart mój, przyznam to bez bicia, nieudany, niezwykle serdecznie przepraszam i pokornie błagam o rozgrzeszenie oraz wybaczenie quod sperandum existimo. Solennie zapewniam waszmościów, że w każdej mierze gotowym zadane wam krzywdy zadośćuczynić, choć wierzcie mi, waćpanowie, że nie zła wola mną kierowała, ale płochość i pamięć o figlu, który uważałem za przedni, jednak jak widać, wcale przedni w mym wydaniu się nie okazał. Pan Gideon opuścił głowę. Zapomniałem widać, że quod licet jovi, non licet bovi. Bo i któż ja jestem, aby figiel króla ośmielić się powtarzać? Dodał płaczliwie.
Niech diabli waści wezmą z takimi figlami.
Burknął Jan Barański. Gideon Rokicki nie zwrócił uwagi na słowa starego szlachcica, gdyż oczekiwał, co zupełnie zrozumiałe, wyroku z ust Jacka Zaręby, jako człowieka żartem ukrzywdzonego i rozsierdzonego oraz Hieronima Ligenzy jako gospodarza, pod którego dachem doszło do tak niefortunnego incydentu. Zważcie, waszmościowie, że skoro iniuria ex affectu consistit, to i może moja wina mniejsza jest niż sądzicie, powiedział jeszcze pokorniej i przygaszonym głosem. Stolnik nie zdążył się odezwać, pan Jacek jako pierwszy zwrócił się do Rokickiego.
Waszmość, zdradziłeś mi wcześniej, że wiesz, iż za młodych lat za komediantami uciekłem z ojcowego domu.
Z ust wielmożnego stolnika to słyszałem, przyznał pan Gideon. Rozumiem więc, czemu waszmość właśnie mnie taką krotochwilę wypłatałeś. Rozumiem też więcej. Zbliżył się do podsędka na odległość kroku. A mianowicie, że nadmierna moja powaga, którą nieraz krytykowałeś, kazała ci zakpić ze mnie. Ależ, panie starosto, kochany, zamilcz waść, rozkazał pan Jacek, boś ty już się nagadał za wszystkich i za wszystkie czasy. Chwilę patrzył Rokickiemu prosto w oczy. Na szable cię nie wezwę, bo despekt byłby to i dla mnie, i dla mej Janówki. Ale wiem, co z tobą każę uczynić. Dał znać dłonią. W tejże chwili potężny moskwiczanin, sługa pana Jacka, chwycił Rokickiego za ramiona i uwięził go w mocarnym uścisku. I równie dobrze mała mróweczka mogłaby się próbować wyrwać spod zgniatającego ją obcasa, co chuderlawy pan Gideon uciec z objęć Iwajła. Podsędek Lipnowski mógł tylko sobie w brodę pluć, że nie zauważył, jak ten człowiek zbliża się za jego plecami. ale nawet gdyby zauważył, to czy cokolwiek by to mogło zmienić?
Oto każe Waści obwiesić w lesie, oznajmił zimno Zaręba. Niech tam już twoje truchło krucy obeżrą, póki nie zgnije.
Panie Jacku, na Boga! Zakrzyknął stolnik. Tak się nie godzi!
Pod starości obrócił się w stronę gospodarza i spojrzał na niego. Ligenza chwilę stał jak skamieniały, potem powoli jakby z trudem skinął głową.
Twoja wola, panie Zarembo, rzekł wreszcie. Poczynaj sobie jak chcesz z tym człowiekiem, bo to ciebie ukrzywdził, ale ja z krwi jego ręce umywam.
Skierował wzrok na panów Pawła i Krzysztofa.
Waszmościowie, proszę za mną,
rozkazał tonem, nieznoszącym sprzeciwu. Potem odwrócił się plecami, głową mocno potrząsnął, jakby chciał coś odpędzić od siebie albo coś z czupryny strząsnąć, usta zakrył dłonią, jakby nie chciał, by inne jeszcze słowa z nich padły. Zaczekał na Broniewskiego i Komarnickiego, po czym, popychając obu szlachciców przed sobą, po schodach wszedł i zniknął za drzwiami dworu, ścigany rozpaczliwym wołaniem Rokickiego.
— Na Boga, panie stolniku, toż jestem wać pana gościem!
— Panie podstarości, wszak to za pozwoleniem krimen, co waszmość pan zamierzasz
— rzekł z wahaniem Jan Barański, który chociaż niechętny Rokickiemu, jednak nie dawał się ponieść złości.
— Co waść w takim razie proponujesz?
Zaręba obrócił spojrzenie na stolnikowego sługę.
Na zbity łeb wyrzucić niecnotę, a przedtem solidnie wygarbować mu skórę. Może i racja.
Pod starości szybko przetarł twarz dłonią i potrząsnął głową, jakby chciał odpędzić złe myśli, które się w niej urodziły.
Każ mu wypłacić, panie Janie, kochany, 50 batów i niech zmyka. Tylko na kobierczyku, bo to w końcu, jakkolwiek by patrzeć, szlachcic. — Ja waści zabraniam!
— wybuchnął Rokicki, a twarz miał czerwoną niczym płat świeżego mięsa.
— Na szable mi stawaj! Wstawaj, wać panie, jeśliś nie tchórz!
Pan Jacek zaśmiał się tylko śmiechem krótkim, oschłym i nieprzyjemnym.
— Asan, na taki honor w żadnym razie sobie nie zasłużyłeś.
Skwitował bezlitośnie.
— Stój, waszmość, na rany boskie!
— krzyknął podsędek Lipnowski, lecz tym razem bez gniewu lub złości, a jedynie z ogromną mocą, jakby bez mała wziął przykład z proroka Mojżesza uderzającego laską w skałę i wołającego
— Rozkazuję ci płyń!
— No, co tam, Asanie? Jakież teraz argumenta znajdziesz, by cię dzisiaj nie bito? Groźby już były, więc może czas na prośbę?
Zaręba uśmiechnął się złośliwie.
A żeby waszmości cholera z dżumą wzięły i razem z trądem zżarły.
Warknął Rokicki.
Nim wać pan posuniesz się za daleko, to wiedz, że mam informacje o wypadkach, o których musi dowiedzieć się pan stolnik.
Jacek Zaręba machnął ręką.
Ech tam, rzucił lekceważąco. Sądziłem, że waszmość wymyślisz coś lepszego. Miałeś kilka tygodni, by z panem Ligenzą pogadać, jeśli się rozmówić naprawdę chciałeś. A poza tym, jak dostaniesz baty, to przecież w rozmowie ci to nie przeszkodzi, bo języka wyrywać ci, Boże broń, nie zamierzam.
Barański prychnął śmiechem.
Gdyż bardzo nie po chrześcijańsku by to było, choć niektórzy powiedzieliby sprawiedliwie. Bo skoro mową zawiniłeś, to pozbawienie cię zdolności do niej mogłoby zostać uznane za wystarczającą kompensację obrazy.
Dokończył pod starości.
No dobrze, zabieraj go i wajło i przywiąż do żurawia, a potem wypłać panu podsędkowi, co się należy i będziemy mogli pójść na kolację, zapominając o tym paskudnym zdarzeniu.
Ziewnął ostentacyjnie, jakby chciał dać znać, że już teraz i w tej chwili gotów jest zapomnieć o przykrej i nużącej sprawie wywołanej niesłusznymi oskarżeniami pana Gideona.
— Waszmość, panie starosto, srogo tej decyzji pożałujesz!
— rzekł Rokicki tym razem głosem zimnym i zduszonym, a krew powoli odpłynęła z jego twarzy. Jacek Zaręba skrzyżował spojrzenia z podsędkiem, Długą chwilę mierzyli się wzrokiem niczym dwa groźne psy, niepewne, czy będą się bić, czy też spokojnie odejdą i niepewne również, który z nich owo odejście uzna za zwycięstwo, a który za klęskę. A potem pod starości uśmiechnął się szeroko i klasnął z impetem.
— Mam waszmości! — krzyknął wesoło. — I co, panie Gideonie? Złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Waszmość, sądzisz, że jedynie ty jesteś zdolny do żartów? Kroto o chwili kpinek?
Rokicki otworzył szeroko oczy i bezdźwięcznie poruszył ustami.
— Pójdźże i wajło pana Podsędka!
— rozkazał Zaręba, a sługa zgodnie z jego wolą rozluźnił uścisk i odstąpił o krok. Podsędek otrząsnął się i niepewny, co się właściwie dzieje, zaczął ostentacyjnie rozmasowywać sobie ramiona, wyraźnie po to, by zyskać na czasie i zorientować się, co powinien uczynić.
— Srogi ten waści pachoł
— powiedział, popatrując z podełba na podstarościego.
— I silny na podobieństwo niedźwiedzia. Ramiona, proszę waszmości, to ma on jak ze stali.
Mam nadzieję, że i mnie, i jemu wybaczysz tę krotochwilę, którą żeśmy ci zgotowali.
Jacek Zaręba spoglądał na chudego szlachcica z życzliwym uśmiechem.
Bo przecież nie ze złej woli to teatrum ci przeszykowałem, ale by dać ci poznać, co czuje widz tak nagle, wbrew woli i bez wiedzy, wciągnięty w sam środek przedstawienia.
Rokicki milczał długą chwilę. Wreszcie uderzył z rozmachem dłońmi w uda, a na jego twarzy pojawił się uśmiech.
— Mój Boże, panie starosto, panie Zarębo, panie Jacku, że tak ośmielę się powiedzieć!
— zdumiony kręcił głową.
— A to żeś mnie waszmość zwiódł, zamotał i ocyganił, jak chyba nikt przedtem w świecie. — Uch!
— otrząsnął się z impetem.
— Święcie, proszę wać pana, we wszystko uwierzyłem. Nawet nie myśląc, że waszmość pan zwracasz mi dług tą samą monetą, którą wcześniej ode mnie otrzymałeś. Mój Boże, tylko to mnie tłumaczy, że desipere est ius gentium, nic więcej. Prawda, że zdolny aktor z tego mojego pana Jacka.
Na schodach pojawił się pan Hieronim.
Waszmość, poznałeś, że to zaledwie krotochwila, a nie gniewem dyktowana pomsta?
Zdumiał się Rokicki.
Nie, proszę waszmości, aż tak przenikliwy nie byłem, przyznał stolnik. Jednak kiedy pan Jacek obrócił się w moją stronę, zaraz po tym, jak przeciw wieszaniu waćpana zaprotestowałem...
Liganza uśmiechnął się na wspomnienie tego, iż dał się złapać w pułapkę przeszykowaną przez podstarościego
i tak usilnie zaczął do mnie mrugać. Zrozumiałem, że tak naprawdę wcale nie życzy sobie waćpana obwiesić. No i zdecydowałem się dalszy bieg rzeczy pozostawić w jego rękach, wierząc, iż mojego zaufania nie zawiedzie i żartu nie przeciągnie za linię, za którą mógłby dowcip uwstać się z niewagą.
Kończąc zdanie, pan Hieronim poważny i surowy wzrok zawiesił na Podsędku, by dać mu do zrozumienia, że uważa, iż sam Rokicki znacznie się do owej linii zbliżył, by nie powiedzieć, że ją przekroczył. Pan Gideon westchnął ciężko i oczy spuścił. Po chwili jednak głowę podniósł i patrząc na Jacka Zarębę powiedział:
— Panie starosto, rzeknę uczciwie, gdybyś waszmość nie należał do najznamienitszego i najgodniejszego narodu szlacheckiego, a miał nieszczęście zawodowo zajmować się komedianstwem, to do najpierwszych aktorów świata by cię liczono i kwantum wiz byś widzów potrafił zmylić. A książęta, co tam książęta, królowie talent twój by podziwiali i za twe występy gotowi byliby płacić najczystszym złotem. I powiem waszmość panu jeszcze jedno. Przecież wiem, iż admoneri bonus gaudet. Więc skoro za dobrego uważam się człowieka, to nauczkę, którą mi dałeś in conspectu omnium waszmość panów, z pokornym sercem przyjmuję. A ja pokornie dziękuję waszmości za uprzejme słowa.
Zadowolony pan Jacek uśmiechnął się do Podsędka życzliwie niczym do zacnego przyjaciela, chociaż dobrze wiedział, co sądzić o szczerości Rokickiego i o jego komplementach.
Jak dzieci waszmościowie jesteście, to wam tylko powiem. Jak dzieci,
warknął Jan Barański. Stary szlachcic najwyraźniej był bardzo niezadowolony, a pochmurny niczym burzowe niebo. Milczał do tej pory, gdyż po wyznaniu pana Jacka język uwiązł mu w gardle, ale wreszcie uznał, że musi coś powiedzieć.
Pokornie dziękuję waszmości, żeś za moim życiem tak uprzejmie się wstawił i bądź pewien, że waszmościową życzliwość dobrze sobie zapamiętam.
Ciepłym tonem odezwał się Podsędek. Jacek Zaremba był jednak przekonany, że pomimo serdeczności w głosie Rokicki wcale nie o odwdzięczeniu się zamyśla. A jeśli tak, to nie o takim, jakie wymarzyłby sobie Jan Barański. Bo przecież nie trudno było spamiętać, że to właśnie pan Jan zaproponował, by pana Gideona obić batami i wyrzucić na zbity pysk z dworu stolnika. Zarządca poczerwieniał, gdyż jako człowiek zacny i uczciwy zapewne wziął słowa Podsędka za dobrą monetę, jednak wiedział, że te serdeczne podziękowania nie do końca mu się należą, zważywszy na fakt, iż Rokickiego serdecznie nie cierpiał, a broniąc jego życia bronił raczej godności stanu szlacheckiego. Bronił również samego pana Jacka, by ten nie splamił honoru czynem niegodnym uczciwego szlachcica.
— A dajcież wy mi wszyscy spokój!
— rzekł gniewnie, obrócił się na pięcie i szybkim krokiem odszedł w stronę stajni.
— Ech, baranuś, mój baranuś! — powiedział z czułością Ligenza, odprowadzając wzrokiem starego sługę. — Zacny to człek do samych kości. Powiadam waszmościom, ale i przyznać muszę, że życie traktuję z niezwykłą powagą i gdyby któryś z was, wać panowie, to jemu podobny figiel wypłatał, wierzcie mi, iż nie skończyłoby się tak wesoło.
Zapewniam waszmość pana stolnika dobrodzieja, że my z panem Zarembą jesteśmy pokrewnymi duszami,
rzekł poważnym tonem Rokicki. My jesteśmy niczym dwa ziarenka maku dobrane w korcu, niczym Kastor i Pollux, a może lepiej powiedzieć, niczym Phobos i Deimos. Mocno zaakcentował dwa ostatnie słowa oznaczające dwóch okrutnych bogów, którzy na polach bitew towarzyszyli Aresowi. Pan Jacek spojrzał zdumiony w stronę Podsędka, ale zaraz wzrok odwrócił, by tego zdumienia nie dać po sobie znać. Jednak w słowach pana Gideona traktujących o pokrewieństwie dusz zabrzmiała tak nieoczekiwana powaga, iż Zaremba szczerze się zdziwił tym wyznaniem, zwłaszcza, że nie sądził, by sytuacja uprawniała Rokickiego do wygłoszenia takich właśnie słów.
Dobrze, dobrze, proszę waszmości, pożartowaliśmy, pośmieliśmy się, wszystko dobrze się skończyło i będzie co opowiadać innym gościom,
rzekł zadowolony Ligenza.
Obaj waszmościowie, co zadowoleniem stwierdzam, nie daliście się ponieść gniewnemu impetowi, chociaż wasze żarty były niczym iskra przy prochowni. I życzę sobie oraz nalegam, byście na przyszłość z podobnie niebezpiecznymi krotochwilami skończyli.
Stolnik najpierw ciężkie spojrzenie oparł na panu Gideonie, a potem równie surowo popatrzył na pana Jacka.
Waszmościowie zrozumieli?
Tak jest, panie stolniku dobrodzieju. Waszmość tak expressis verbis zdanie swe wyraziłeś, że jeno głupi by nie pojął.
Odparł natychmiast i z zapałem Rokicki.
Oczywiście, panie stolniku, stanie się wedle życzenia waszmości,
rzekł w tej samej chwili Jacek Zaremba.
To dobrze, wać panowie, to dobrze,
pokiwał głową pan Hieronim. Potem spojrzał w stronę zachodzącego słońca, które wisiało jeszcze na niebie w całej swej ciemnoczerwonej okazałości. Przypominając dojrzały środek arbuza, który najpierw przeturlał się po niebie, barwiąc je purpurowym sokiem, by potem toczyć się już wielce leniwym ruchem w stronę linii widnokręgu. Obaj szlachcice podążyli za wzrokiem stolnika.
Taki zachód słońca to zła wróżba, omnibus, którzy na niego patrzą.
Wzdrygnął się Rokicki.
Krew na niebie, Procerto, zamieni się w krew na ziemi.
Tak mówią.
Krew, krew,
powtórzył Ligenza z wyraźnym niezadowoleniem.
Waszmość krew na niebie dostrzegasz, a ja tylko chmury opromienione czerwonym blaskiem. Nic innego.
A ja za to widzę rozciętego arbuza, rzekł wesoło pan Jacek.
Lepsze to niż krew,
burknął Ligenza, spojrzał na Rokickiego i pokręcił głową z wyraźną przyganą, a skruszony podsędek opuścił głowę, mabrocząc coś w rodzaju. A co ja jestem winny? Widzę, co widzę, nic innego.
Chodźmy wreszcie, waszmościowie, bo w brzuchu mi burczy, jakbym tydzień głodował o chlebie i wodzie.
Oj, tak bywało, westchnął podsędek.
Naprawdę?
Zerknął na niego stolnik.
A gdzieżeś to, waszmość, podobnych katuszy doświadczył?
Jeszcze waszmość panom na pewno zdąży o tym opowiedzieć, jeśli tylko zechcecie posłuchać.
Zawsze chętnie wysłuchamy waścinnych opowieści,
powiedział łaskawie pan Hieronim.
A ja ufam również, że waćpan nikogo nimi nie urazisz.
Panie stolniku najczcigodniejszy, uroczyście przysięgam, że od tej pory nie znajdziesz grzeczniejszego gawędziarza ode mnie.
Mam nadzieję, panie Gideonie, mam nadzieję,
odparł poważnie Ligenza.
Bo coś mi się widzi, że zwaści taki człowiek, którego czasem wielka bierze ochota, by na sejmiku wilków pogadać o zaletach sztuki kuśnierskiej. Czyż nie jest właśnie tak, jak mówię?
Rokicki skłonił się nisko.
Przysięgam, że Atena mogłaby u waszmości nauki pobierać.
Wyprostował się i spojrzał na Ligenzę ze skruszonym obliczem.
Przyznam bez oporów, iż czasem język mam szybszy niż pomyślunek i choć tacentum est, gadam niepotrzebnie, ale wierzcie mi, waćpanowie, że nie ze złej woli czasem czynię, jak czynię, lecz z nagannej, choć w swej istocie prokuldubio niewinnej pochopności.
Podsędek westchnął żałośnie, tak jakby obecnych chciał przekonać, że owa pochopność jest dla niego ciężarem zarówno trudnym do uniesienia, jak i całkowicie niemożliwym do porzucenia.
A może z tej samej ciekawości, która każe dziecku wyciągać patyk ze spodu ułożonego stosu i oglądać, co się wtedy stanie?
Żartobliwie zapytał stolnik.
O nie, panie Hieronimie,
pomyślał Jacek Zaręba.
Tak sprawy wcale się nie mają. Rokicki może jest człowiekiem ciekawskim, może jest człowiekiem złośliwym, może jest człowiekiem fałszywym, ale nie wydaje mi się, by był pochopny i by podejmował decyzje bez solidnego ich przemyślenia. I dlatego właśnie jest dużo bardziej niebezpieczny, niż waszmość sądzisz.
Na głos pan Jacek nic jednak nie powiedział, a wręcz przeciwnie. Po przyjacielsku dłoń podał Rokickiemu, by w ten sposób zapewnić jego samego i obserwującego swych gości stolnika, że żadnej już nie czuje urazy i że wszystko może być między nim a panem Gideonem tak, jak było dotychczas. I mógł się założyć, że Rokicki w szczerość jego intencji wierzył w tym samym stopniu, co on w szczerość intencji Rokickiego. Wszyscy zasiedli do kolacji w nieoczekiwanie pogodnym nastroju, bo też pan Jacek, który mógł się przecież czuć zarówno obrażony, jak i skrzywdzony, wcale wokół nie obnosił ponurej miny. Rzeczywiście, co łatwo można było spostrzec, do Rokickiego nie odzywał się jako pierwszy, ale z innymi chętnie gadał. A jak pan Gideon coś mówił, to pod starości nie odwracał wzroku, nie prychał, nie parskał, nie wydymał ust, czyli nie robił żadnej z tych komedii, które robić może człowiek, by towarzyszowi okazać despekt i lekceważenie. Zapewne mimo udzielonego mu oficjalnie wybaczenia, Gideon Rokicki nie czuł się zbyt dobrze i pewnie, gdyż jeszcze przed północą poprosił, by pozwolono mu udać się na spoczynek, na co gospodarz wyraził niechętną zgodę.
— Ech, wy, młodzi!
— rzekł z przyganą w głosie Ligenza.
— Za moich czasów piło się od rana do wieczora. Przed północą człowiek przysnął na chwilę przy stole, potem obudził się, napił żuru, zjadł surowych jajek, a że był już wtedy rześki niczym powietrze o zimowym świcie, to znowu pił aż do wieczora. A ile się jadło, nie to co wy tutaj.
Stolnik potoczył wzrokiem po zastawionym potrawami stole.
Ledwo co dziubniecie, jak nie przymierzając wróbelki. Jezus Maria, szepnął Paweł Broniewski, ściskając dłoń pana Jacka. Jakby wróbelki jadły